Skype'owe połączenie przed nami, a z nami jest dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, profesor Grzegorz Juszczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Człowiek, który wie, kiedy skończy się pandemia. Prawda to?
No niestety nie mogę się zgodzić, ponieważ przed nami bardzo długa praca i niezwykle wytężona, dzięki której będziemy mogli przygotować kilka prawdopodobnych scenariuszy przebiegu epidemii.
Co nieco pan wie, panie profesorze, bo to pan stoi na czele zespołu powołanego przez ministra zdrowia, zespołu, który ma prognozować przebieg pandemii. To popatrzmy na te prognozy. W ostatnich dniach mamy kilkaset przypadków zakażeń dziennie, potwierdzonych przypadków, zwykle w okolicy 500. Z takim poziomem zostaniemy na dłużej?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ modele, które śledzimy, niektórych twórcy zgodzili się także brać udział jako eksperci w pracach zespołu, który wspomniał pan redaktor, okazały się być mocno przeszacowane. To znaczy prognozy na ten właśnie tydzień, z uwagi na to, że również mamy największą chyba teraz zmianę w postaci powrotu dzieci do szkół, ale także jak widzimy rodziców do pracy, no, pokazywały, że tych zachorowań może być między 700 a 900 na dobę. W ciągu kilku dni widzimy znacznie mniejszą liczbę. Więc
bo mamy też mniej testów wykonanych, panie profesorze, więc jak jest mniej testów, to automatycznie jest mniej przypadków. Nie może być inaczej.
To prawda, nie zmienia nam się na niekorzyść też odsetek wyników dodatnich wśród osób, które mają wykonywane testy. Także to jest akurat dobra informacja. Najwyższy odsetek jest w województwie śląskim, gdzie generalnie przypadków zachorowań jest także najwięcej, to jest około 6%. Natomiast no, nie mamy informacji oczywiście logistycznych w pracach zespołu. Natomiast to, że tych testów jest mniej, może wynikać także ze zmniejszonego zapotrzebowania.
Ale panie profesorze, pan mówi o dzieciach, to jest ważny wątek. Dzieci wróciły do szkół. Nikt się chyba nie spodziewał, że drugiego, trzeciego dnia po powrocie dzieci do szkół nagle będzie więcej przypadków zakażeń. To tak nie działa, tak od razu. Jaki będzie wynik otwarcia szkół? Będzie więcej zakażeń?
Na dziś nie mamy dostępu do informacji potwierdzonych, naukowych, a także opartych na naszych danych, które by pozwalały na sformułowanie takich prognoz. Członkiem zespołu jest pan dr Franciszek Rakowski, który prowadzi najbardziej zaawansowany model, tak zwany model agentowy, bardzo dobrze odwzorowujący strukturę demograficzną krajów na takiej siatce praktycznie do 1 kilometra, która pozwala nam na modelowanie różnych zachowań. Ponieważ nie ma jeszcze danych literaturowych, które by określały, jaki jest procentowy wskaźnik zakaźności wśród dzieci. W tym modelu założono kilka wariantów, od 10 do 80% tego wskaźnika wśród dorosłych. No i te wartości, które są prognozowane, także znacząco się od siebie różnią, więc w ramach zespołu wspólnie z ekspertami ustaliliśmy, że kalibrację tych modeli przeprowadzimy dopiero w połowie września, wtedy kiedy będziemy mieli dane co najmniej z pierwszych 2 tygodni.
Ale już teraz główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM, tak, w tej chwili mamy dość dobrą sytuację, ale spodziewamy się, że w związku chociażby z powrotem dzieci do szkół w najbliższym czasie zapadalność może się zwiększyć.
Ja również się przychylam do tej opinii, natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to będzie wzrost kilkuprocentowy, czy kilkudziesięcioprocentowy. No na razie niestety dane nie pozwalają na nakreślenie takiego scenariusza.
Profesor Grzegorz Juszczyk jest naszym gościem. Panie profesorze, minister zdrowia przekonuje, że musimy być proaktywni, a nie tylko reaktywni. To znaczy, że musimy działać zawczasu, a nie tylko reagować. To spróbujmy popatrzeć, jak wygląda nasza proaktywność w sprawie szczepionki na grypę. Czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, którym pan kieruje, alarmował, że potrzebujemy w tym roku dużo więcej niż zwykle szczepionki na grypę?
Dyskusja na ten temat rozpoczęła się praktycznie w maju, trwała w czerwcu. Oczywiście wszyscy eksperci, którzy zajmują się zarówno monitorowaniem grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, działa przecież Krajowy Ośrodek do Spraw Grypy prowadzony przez panią profesor Lidię Brydak, no wskazywał jako jeden z istotnych elementów obrony przed potencjalnym współwystępowaniem zarówno wirusa grypy, jak i koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie jesiennym, że najlepszą strategią ochrony są oczywiście szczepienia powszechne, a jeżeli one są niemożliwe, to przynajmniej szczepienia w głównych grupach ryzyka.
Szczególnie i słyszy pan dzisiaj, panie profesorze, że mamy zamówionych 2 miliony dawek szczepionki na grypę. To wystarczy?
Mamy doświadczenia niestety takie, które przez wiele lat się niestety nie zmieniały na korzyść, to znaczy tylko kilkuprocentowy, około 4% wskaźnik wyszczepialności. I te zamówienia na szczepienia przeciwko grypie są składane w zależności od tego, jakie jest faktyczne zużycie w poprzednich latach, więc...
No tak, panie profesorze, ale momencik. Mamy takie doświadczenie, że w zeszłym roku 1,5 miliona Polaków się zaszczepiło, to jest te 4%. W tym roku kupujemy 2 miliony dawek na ten moment, czyli mamy zabezpieczone szczepionki dla mniej więcej 5% Polaków. Ale od wielu tygodni, wielu miesięcy, jak pan sam mówi, eksperci w mediach chociażby mówią, w tym roku trzeba się szczepić na grypę, bo ten rok jest wyjątkowy, szczególny. Nie pasuje to wszystko do siebie, to się ze sobą nie klei, nie łączy.
Nie znam szczegółów negocjacji handlowych oczywiście, bo to są negocjacje już bezpośrednio z producentami, którzy znają swoje możliwości produkcyjne i także szanse na dostawy na konkretne rynki. Szczepionkę produkuje się dość długo. Ten proces zaczął się praktycznie jeszcze w ubiegłym roku, kiedy nie mieliśmy do czynienia z pandemią. Więc na pewno im więcej szczepionek i dawek szczepionki jest dostępne na rynku, tym lepiej, ale no na ten sezon szczególnie rekomendujemy szczepienia dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z chorobami przewlekłymi, no ale także dla pracowników ochrony zdrowia. Panie czy wystarczy? Zobaczymy. Nie mogę się na ten temat wypowiadać. Nam oczywiście zależy, aby tych szczepionek było jak najwięcej.
Ależ może się pan wypowiadać. Jest pan szefem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w którym, jak pan sam zauważył, działa Krajowy Ośrodek do Spraw Grypy, czyli są tam najlepsi fachowcy, jak rozumiem, od tej sprawy. Panie profesorze, skupiamy się na koronawirusie, to oczywiste, ale tymczasem onkolodzy mówią, że w ich dziedzinie zapowiada się prawdziwy dramat. Wielu pacjentów jest niezdiagnozowanych, więc pojawią się za kilka miesięcy u nich w gabinetach z bardziej zaawansowanymi nowotworami.
No to niestety jest efekt, który występuje praktycznie w każdym kraju, gdzie wprowadzono bardzo duże ograniczenia w dostępie do opieki zdrowotnej, co było podyktowane ochroną zarówno pracowników, jak i pacjentów przed potencjalnym zakażeniem.
Teraz... Naprawdę nie można było zapobiec tej sytuacji?
Można było zapobiec tylko poprzez umożliwienie dostępu do tej realnej usługi medycznej, nie tylko telekonsultacji w tych placówkach, które prowadziły taką działalność. No tu konkretnie mówimy o zarówno ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej opiece onkologicznej.
Tak, ale wiemy, że akurat w przypadku nowotworów ten czas diagnozy jest szalenie ważny. Wiedzieliśmy to, kiedy zaczynała się pandemia. Nie przeoczyliśmy tego, nie przegapiliśmy tego?
To był osobny, bardzo intensywnie dyskutowany wątek także w ramach przygotowania do strategii jesiennej, czyli odmrożenie normalnego funkcjonowania głównie szpitali, ale także opieki ambulatoryjnej. Trudno powiedzieć, czy przeoczyliśmy. Myślę, że byliśmy na pewno przez pierwsze miesiące pandemii bardzo mocno skoncentrowani na obronie przed koronawirusem. Teraz, jak zapowiedział pan minister Niedzielski, staramy się wszystkie decyzje bardzo mocno udokumentować i oprzeć na ocenie ryzyka. To znaczy już wiemy, że tak jak w przypadku decyzji o powrocie dzieci do szkół, oczywiście to jest duży wzrost aktywności społecznej w naszym kraju, ale będzie to pewnie skutkowało także wzrostem liczby zakażeń, ale no nie mamy wyjścia. To znaczy większe szkody mogłoby spowodować kontynuowanie powszechne tego modelu opieki edukacji zdalnej.
O tych decyzjach rozmawiamy dalej, panie profesorze, już teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Między innymi pytanie, co dalej z weselami? Zapraszamy. Ale zanim o weselach, to jeszcze dokończmy wątek onkologiczny. Ważny głos profesora Cezarego Szczylika. Profesor Cezary Szczylik mówił w naszym programie tak. Kilkanaście tysięcy chorych prawdopodobnie umrze tylko dlatego, że nie zostali w tym roku zdiagnozowani na wczesnym etapie nowotworu. To są słowa, które znów każą stawiać to pytanie. Czy naprawdę nie dało się zapobiec tej sytuacji? Nie dało się tego przewidzieć?
Też trudno odpowiadać na te pytania bezpośrednie, ponieważ to dotyczy także wielu innych schorzeń, także chorób układu krążenia, które także wymagają błyskawicznej pomocy w sytuacji chociażby zawału serca czy udaru. My chcemy przeprowadzić w ramach prac zespołu taką bardziej szczegółową analizę umieralności ogólnej, czyli sprawdzić, czy w określonych grupach wiekowych nie zaobserwowaliśmy jakichś tak zwanych nadwyżek umieralności. Na razie, jeżeli spojrzymy na umieralność ogólną, to tutaj analiza pierwszego półrocza wskazuje, że jakichś istotnych odchyleń od przebiegu tych wartości w poprzednich latach nie widać, ale mogą to być jakieś ukryte efekty. Nie możemy się wypowiadać, dopóki nie zobaczymy wyników tej analizy, ale oczywiście zgadzam się,